Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was drugą część naszej poprzedniej historii, czyli o ofiarach potwora z Cleveland. Zanim przejdę jednak do kontynuacji tej historii, to oczywiście chciałabym jak zwykle podziękować wszystkim osobom, które mnie wspierają, zarówno na Patronite, jak i poza nim, czyli na przykład tak jak Janek wspiera mnie przy obróbce tych podcastów oraz Bartek, który udziela swojego głosu. Dziękuję Wam także za komentarze, za słowa wsparcia, za słowa otuchy. Cieszę się, że coraz fajniejsza nam się robi tutaj społeczność i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Nie wiem jak to się stało, ale na grupie na Facebooku jest już nas ponad 3000 osób. Więc jeśli jeszcze tam nie jesteście, a chcecie dołączyć, żeby choćby oglądać zdjęcia ze spraw, to serdecznie zapraszam. Grupa nazywa się Kryminalne Historie. Zapraszam Was również na Instagram. Tam pod nickiem Kryminalne również znajdziecie różne ciekawostki, ale bardziej z mojego życia, czyli raczej kulisy mojej pracy. No dobra, czas już przejść do dzisiejszej historii. W ostatniej części skończyłam na tym, kim był Ariel Castro i od tego zaczniemy. Dla osób, które nie za bardzo są zaznajomione z poprzednią historią, to polecam wrócić, dlatego że bez jej nie do końca będziecie wiedzieli, o co chodzi w tej. A zatem zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ariel Castro urodził się 10 lipca 1960 roku w Duey w Puerto Rico. Jego rodzicami byli Pedro Castro i Lillian Rodriguez. Jednak gdy był dzieckiem, postanowili się rozwieść. Następnie Ariel wraz z matką i trójką rodzeństwa przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Tam osiedlili się w Reading w Pensylwanii, a następnie przeprowadzili do Cleveland w Ohio, gdzie także mieszkał ojciec Castro i inni członkowie jego rodziny. W efekcie łącznie Castro miał 9 rodzeństwa i wliczamy w to rodzeństwo rodzone, jak i przyrodnie. W 1979 roku ukończył Lincoln West High School w Cleveland. W tym czasie też grał na basie w łacińskich zespołach muzycznych w okolicy. Rok później, czyli w 1980 roku, jego rodzina przeprowadziła się do nowego domu, gdzie jego sąsiadką z naprzeciwka była Grimilde Figuera, jego przyszła dziewczyna. Para dosyć szybko zaczęła się spotykać, jednak nie za bardzo mieli finanse na to, aby rozpocząć samodzielne życie, więc początkowo mieszkali z rodzicami, aż do 1992 roku, kiedy to przeprowadzili się do własnego domu przy 2207 Seymour Avenue. Ich domem był dwupiętrowy budynek o powierzchni około 130 metrów kwadratowych. W domu tym znajdowały się 4 sypialnie, jedna łazienka i niedokończona piwnica o powierzchni około 70 metrów kwadratowych. Co ciekawe, piwnica ta została zbudowana w 1890 roku i dopiero około 1956 roku przebudowana. Ale od tego czasu nic się tam nie działo, więc jak się w miarę domyślać, jak to sobie możecie wyobrazić, piwnica była w naprawdę kiepskim stanie. Dlaczego opisuję Wam tę piwnicę? Bo to właśnie tam były trzymane te 3 kobiety przez prawie 11 lat. Oczywiście potem z przerwami, ale jednak najczęściej tam było ich miejsce. Jeśli chodzi o małżeństwo Ariela i Grimilde, to nie było ono usłane różami. Można powiedzieć, że ich życie było dosyć ciężkie, a zwłaszcza dla kobiety. Dlatego, że pomimo iż w ich życiu pojawiła się 4 dzieci, to nie przeszkadzało to mężczyźnie, aby źle traktować swoją żonę, a w konsekwencji później grozić dzieciom. W późniejszym czasie siostra Grimilde, Elida Caraballo, powiedziała, że całe piekło rozpętało się wtedy, gdy para przeprowadziła się do nowego domu. I oczywiście miała na myśli ten przy Seymour Avenue. Kobieta i jej mąż Frank twierdzili, że Castro przyczynił się do złego stanu zdrowia swojej żony. co było konsekwencją tego, że złamał jej nos, połamał jej żebra, dwukrotnie spowodował zwichnięcie jej barku oraz spowodował zakrzep krwi w mózgu, co w efekcie spowodowało, że kobieta miała nieoperacyjny guz. Pewnego dnia zrzucił ją także ze schodów, a w efekcie pękła jej czaszka. Na szczęście piekło kobiety nie trwało zbyt długo, bo w 1993 roku Castro został aresztowany za przemoc w rodzinie, ale nie został oskarżony przez Wielką Ławę Przysięgłych. W efekcie znowu życie kobiety było zagrożone, jednak dopiero w 1996 roku udało jej się zapewnić swoim dzieciom opiekę, a następnie dzięki asyście policji przeprowadzić do innego domu. W efekcie policja zatrzymała Castro, ale ponownie nie zostało wytoczone oskarżenie w jego stronę. I nie do końca rozumiem, dlaczego nie zostało wytoczone takie oskarżenie. Nie znalazłam zbyt wielu informacji na ten temat, więc jeśli ciekawi Was ten temat i grzebiąc coś byście ciekawego znaleźli, to podzielcie się w komentarzach, chętnie się dowiem, dlaczego w przypadku takich obrażeń nie było aktu oskarżenia. Podejrzewam, że być może kobieta nie udokumentowała tego i po prostu nie było dowodów, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jej zeznania dzieci jednak powinny być kluczowe. Podobno po wyprowadzce kobiety dalej mężczyzna jej groził i atakował ją, jednak w pewnym momencie to się uspokoiło i podejrzewam, że zbiegło się to z pierwszym porwaniem, bo dla przypomnienia 23 sierpnia 2002 roku Castro porwał 21-letnią Michelle, która była w drodze na spotkanie do sądu, aby walczyć o prawa do opieki nad swoim synem. I mam takie wrażenie, że w tym czasie po prostu Ariel te swoje potrzeby, takie dosyć sadystyczne, wyładowywał na Michelle. Jednak nie na długo mu to wystarczyło, bo 21 kwietnia 2003 roku porywa drugą kobietę, 17-latkę Amandę Berry. Po wielokrotnym wykorzystaniu Amandy nie wytrzymuje i porywa trzecią kobietę, właściwie dziecko jeszcze, bo jest to 14-letnia Gina de Jesus, a jej porwanie następuje 2 kwietnia 2004 roku. To takie małe przypomnienie, abyśmy mniej więcej mieli chronologię tych wydarzeń. W tym samym roku, w którym porywa Gina, zatrudnia się jako kierowca autobusu szkolnego w Cleveland Metropolitan School District i zaczynają się pierwsze problemy. Między innymi zostawia dziecko w autobusie i idzie sobie do sklepu, czy tam ucina drzemkę, już nie pamiętam dokładnie. Ma także złą opinię, bo nieodpowiednio zwraca się do dzieci. Często używa autobusu do robienia zakupów spożywczych. Dostaje co prawda wtedy tylko upomnienie, bo zwolniony zostaje dopiero 8 lat później, gdy ponownie zostawia dziecko w autobusie, gdy sam idzie na lunch. Co gorsze, w tym czasie idzie sobie potem na drzemkę do domu. Co ciekawe, jako kierowca zarabiał około $19 za godzinę i to było właśnie to jego główne źródło dochodu, dzięki któremu przez te wszystkie lata stać go było na trzymanie tych kobiet. Ale jednocześnie przez 3 lata nie płacił podatków od nieruchomości. Ostatecznie zostaje zwolniony w 2012 roku i nie mam informacji, czy potem gdzieś jeszcze się zatrudnił, czy po prostu już tak sobie żył z dnia na dzień. W międzyczasie, w 2005 roku, Grimilda decyduje się na złożenie pozwu o rozwód. Do tego czasu cały czas Castro uprzykrzał życie swojej żonie, więc kobieta w końcu zdobyła się na ten krok. Zarzuty pojawiają się w sądzie do spraw stosunków krajowych, hrabstwa Cuyahoga, a oskarżenie dotyczy nie tylko samego rozwodu, ale także wyrządzenia jej wielu ciężkich obrażeń oraz, to co jest istotne, Ariel dosyć często uprowadzał ich dzieci, czyli brał je, nie wiem, na wycieczkę, tak to nazwijmy, a potem nie odstawiał do domu i oczywiście kobieta bardzo się denerwowała, gdzie są jej dzieci. Ostatecznie sąd udziela tymczasowego zakazu zbliżania się Castro do niej, do jej domu, ale zakaz ten zostaje cofnięty kilka miesięcy później. W 2012 roku, czyli przy okazji w tym samym roku, w którym Ariel traci pracę, kobieta umiera z powodu powikłań guza mózgu. I tutaj mam taką myśl, że w zasadzie jest to jego taka czwarta ofiara, ale pierwsza śmiertelna. Nie dotarłam do opinii wszystkich dzieci Castro, ale jedna z jego córek, Angie Gregg, uważała go za całkiem przyzwoitego człowieka. Określała go jako przyjaznego, opiekuńczego i przebojowego mężczyznę. Na pewno jako dziecko uwielbiała to, że mężczyzna zabierał ją na przejażdżki motocyklowe, więc to na pewno było dla niej takie ekscytujące. Jednak gdy poznała jego sekret, gdy odkryła całą historię potwora z Cleveland, zupełnie zmieniła o nim zdanie. W wywiadzie wypowiedziała się w ten sposób.
Cały czas zastanawiam się, jak mógłby być dla nas taki dobry, a jednocześnie porwał te młode kobiety, małe dziewczynki, czyjeś dzieci i trzymał je z dala od swoich rodzin. Do tego przez lata nigdy nie czuł się wystarczająco winny, by się poddać i uwolnić te kobiety.
Ariel Castro twierdził później, że jego zbrodnie były przypadkowe. Widział te kobiety, a idealna godzina, idealna pora pozwoliła po prostu mu je złapać według planu, który już miał wcześniej w głowie opracowany i w końcu mógł go zrealizować. Tak po latach wypowiadał się o porwaniu Michelle.
Kiedy porwałem pierwszą kobietę, powiedział w sądzie, to nawet tego nie planowałem na ten dzień. Ale było to coś, nad czym rozmyślałem. Tego dnia byłem w sklepie i usłyszałem, jak ta kobieta coś mówi. Tego dnia nie powiedziałem sobie, że znajdę jakieś kobiety. To nie było w mojej naturze.
Najgorsze w tym wszystkim było to, że w przypadku każdej z tych kobiet wykorzystał fakt, że kobiety po prostu go znały, albo przynajmniej znały jego dzieci i wydawało im się, że jest całkiem porządnym człowiekiem i mogą mu zaufać. W końcu Michelle zaproponował obejrzenie szczeniaków, Amandzie obiecał podwózkę do domu, a Ginę poprosił o pomoc w poszukiwaniu swojej córki. W wywiadzie już po uwolnieniu Michelle, czyli pierwsza ofiara, twierdziła, że Castro obwiniał swoje postępowanie, jakby tak tłumaczył to swoje postępowanie, jako że wynikało ono z molestowania seksualnego, którego doznał jako dziecko. Powiedział, że on nie jest w stanie kontrolować tego, co robi, ponieważ jest uzależniony od seksu, a jedynym sposobem, by sobie z tym poradzić, to trzeba byłoby mu odciąć i tu Michelle nie mówi tego słowa, ale wiadomo, o co chodzi i nie być facetem. Dziennikarz postanowił dopytać, czy naprawdę Castro właśnie tego chciał, na co Michelle odpowiedziała, że czasami tak. Więc dziennikarz dopytał jeszcze, czy w takim razie zrobiłaby to dla niego, na co Michelle odpowiedziała, że poprosił ją nawet o to, aby to dla niego zrobiła, ale powiedział, że w zamian on skrzywdzi ją. I kobieta porównała jego uzależnienie do jazdy z kimś szybkim samochodem, że trzeba jechać coraz szybciej. Bo z tego, co te kobiety opowiadały, to wydawało się, że Castro jest uzależniony od takich sadystycznych czynów i potrzebuje ich coraz więcej i coraz mocniej. W pierwszej części wiecie, że na szczęście te trzy kobiety udało się uratować. Wszystkie trzy przeżyły. Właściwie cztery, bo w międzyczasie Amanda doczekała się swojej córeczki Joycelyn, której ojcem oczywiście był Castro. I to właśnie dzięki tej córeczce Amandzie udało się uciec i wezwać pomoc, dzięki temu, że udało jej się zwrócić uwagę przechodniów, gdy krzyczała do nich z tego domu, bo nie była w stanie z niego wyjść, bo on był całkiem dobrze zaryglowany. Jednak tego dnia, gdy kobiety odzyskały wolność, Castro na szczęście ją stracił. Dokładnie 6 maja 2013 roku Castro został aresztowany, a następnie oskarżony o 4 przypadki porwania i 3 przypadki gwałtu. Groziło mu za to w Ohio do 10 lat więzienia. Początkowo policja nie wierzyła, że jeden człowiek był w stanie zapanować nad 3 kobietami i trzymać je właśnie uwięzione i zaczęli podejrzewać, że ktoś jeszcze brał w tym udział, w związku z czym podejrzenia padły na 2 braci Castro, którzy także zostali aresztowani. Jednak po kilku dniach, a dokładnie 9 maja, zostali zwolnieni z aresztu, po tym jak policja ogłosiła, że nie byli oni zaangażowani w te porwania. Dlaczego właśnie im policja zaczęła się przyglądać? dlatego że mieszkali oni w okolicy i dosyć często byli gośćmi w domu Castro, ale według kobiet, gdy mężczyźni odwiedzali Ariela, to najczęściej one były zamykane albo na górze, w pokojach, albo w piwnicy i nigdy o tym nie wiedzieli, że tam ktoś jeszcze jest. Kobiety wspominały, że właściwie byli tak pijani, że nie byliby w stanie wiedzieć, że ktoś jeszcze oprócz nich tam jest. A do tego Castro zawsze włączał dosyć głośno radio, żeby żadne dźwięki nie doszły. I wiadomo, połączenie alkoholu i głośnej muzyki robiło swoje. Nikt nie wiedział o tym, że w tym domu trzymane są 3 kobiety, a następnie 3 kobiety i dziecko. Łącznie z domu mężczyzny śledczy zebrali około 200 dowodów. Przeprowadzono także badania DNA, które potwierdziły, że Castro był ojcem córki Amandy. Tym razem policja działała wyjątkowo sprawnie, bo już 10 maja, czyli 4 dni po tym, jak zatrzymano Castro, prokurator hrabstwa był gotowy, aby oskarżyć Castro o morderstwa związane z ciążami, w których była Michelle Knight, czyli pierwsza ofiara, które zostały zakończone siłą, czyli gdy kobieta została po prostu zmuszona do poronienia. W związku z tym w tym momencie groziła mu już kara śmierci. Pierwsze takie wyjaśnienia policji, co to działo się w tym domu, brzmiały mniej więcej tak, że kobiety były prawdopodobnie związane linami i łańcuchami oraz cierpiały z powodu długotrwałego wykorzystywania seksualnego i psychicznego. I wiem, że bardzo często o to pytaliście, też dużo osób się o to pytało, dlaczego nie uciekły? I tutaj pozwolę sobie zacytować opinię psychiatry, która potem była wykorzystywana w sądzie. Otóż jednoznacznie uznał on, że kobiety cierpiały na syndrom sztokholmski i przy okazji postanowiono oczywiście to dokładnie wytłumaczyć w sądzie i pokazać, dlaczego te kobiety zostały w domu, dlaczego były tak kurczowo trzymane przez mężczyznę i nie chciały właśnie uciekać. Myślę, że większość z Was kojarzy generalnie, o co chodzi w tym syndromie, ale tak najprościej mówiąc, chodzi o to, że zakładnicy i ofiary porwania zaczynają wchodzić w pewnego rodzaju relacje ze swoim porywaczem, w pewnym momencie zaczynają nawet mu współczuć, a ostatecznie mogą nawet go bronić. Generalnie często też jest tak, że gdy żyjemy codziennie w jakimś, powiedzmy, takim złym świecie i wiemy, że to jest dla nas złe, ale jednocześnie nie wiemy, jak gdzieś indziej może być inaczej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale cytowałam Wam opinię Michelle, która mówiła, że być może nawet to ją uratowało, bo jej życie do tej pory też było złe i być może już by jej nie było wśród żywych, a to jakoś pozwoliło jej przetrwać. I podejrzewam, że łatwiej im było trwać w tym, bo wiedziały, co je czeka, niż ryzykować, bo nie wiedziały, co właściwie je czeka na zewnątrz. Ale oczywiście nie wszystkie kobiety tak na to reagowały, co można zauważyć po tym, że to właśnie Amanda zaryzykowała i uciekła, próbowała szukać tej pomocy, czyli walczyła do końca. Ale podejrzewam, że to też wynikało z tego, że miała córkę i nie chciała, żeby ona żyła w takich warunkach. Dodatkowo warto wspomnieć, że Castro używał naprawdę ogromnej przemocy w stosunku do kobiet. Można powiedzieć, że trochę je wydresował. Jak tylko się buntowały, to było coraz gorzej. Najciężej miała oczywiście Michelle, która też była najstarsza i gdzieś tam próbowała jakoś mu odpyskiwać. I kończyło się to dla niej dużo gorzej niż myślała. Więc inne kobiety też zauważyły, że nie ma co z nim wchodzić w pyskówki. W pewnym momencie nauczyły się, że taka bierność, brak okazywania emocji jest lepsze niż walczenie o siebie. Po prostu nauczyły się, co zrobić, aby przetrwać. Mężczyzna tak przerażał te kobiety, że w dniu, kiedy miały być już uratowane, 2 z nich, czyli Michelle i Gina, siedziały w domu i bały się wyjść z pokoju, bo pierwsze ich myśli to były takie, że prawdopodobnie Castro wrócił i właśnie wyżywa się na Amandzie, a one po prostu już nie chciały znowu dostać. Dopiero gdy zobaczyły, że to są prawdziwi policjanci, to emocje puściły i kobiety rzuciły się na policjantów, po prostu przytuliły do nich i cieszyły, że w końcu wrócą do swoich domów. Castro po raz pierwszy zabrał głos w sądzie miejskim w Cleveland 9 maja. W tym też dniu kaucja została ustalona na 2 miliony dolarów za każde porwanie, co łącznie dało 8 milionów. Tak jak wam wspomniałam, do początkowych zarzutów, czyli porwania i gwałtu, dodano także morderstwo nienarodzonych dzieci Michelle, więc tutaj prokurator miał dużo więcej roboty, ale też kara była dużo bardziej sroga. 14 maja adwokaci Castro oświadczyli, że mężczyzna nie przyznaje się do winy, uznaje się za niewinnego, zwłaszcza w stosunku do stawianych mu zarzutu porwania i gwałtu. Choć wydaje się to nieprawdopodobne, ale mężczyzna, przemawiając do sądu, zaprzeczył, że torturował albo gwałcił kobiety i według niego w domu panowała harmonia. Czyli według niego te wszystkie gwałty, ta cała przemoc to było normalne życie i po prostu tak wyglądała ich relacja. Taki sobie zrobił harem i wszyscy byli zadowoleni. Dodatkowo mężczyzna mówił, że on nie jest potworem, że on jest po prostu chory i znów powoływał się na to molestowanie w dzieciństwie. Jednak nie dotarłam do żadnych materiałów, które potwierdziłyby to molestowanie albo wskazały na to, kto go molestował. Tak wyglądała wypowiedź Ariela w sądzie.
Chciałbym wyjaśnić, że nie jestem potworem. Nie polowałem na te kobiety. Po prostu działałem według moich instynktów seksualnych z powodu mojego uzależnienia seksualnego. Ponieważ Bóg jest moim świadkiem, nigdy nie biłem tych kobiet, tak jak próbowały to przedstawić. Nigdy ich nie torturowałem.
Ostatecznie kompletny akt oskarżenia utworzono 7 czerwca i zawierał on w sumie 329 zarzutów, w tym 2 przypadki morderstwa. Chodzi tutaj o poronienia Michelle, ale czasowo obejmował on okres tylko od sierpnia 2002 roku do lutego 2007 roku. Dlatego, że prokurator McGinty stwierdził, że śledztwo jest w toku i dalsze ustalenia zostaną przedstawione na kolejnych rozprawach. W odpowiedzi na ten akt 12 czerwca adwokaci Castro ponownie przedstawili oświadczenie mężczyzny o tym, iż uważa się za niewinnego. Jeden z jego adwokatów powiedział, że choć niektóre z zarzutów wydają się bezdyskusyjne, to jednak mają nadzieję, że będą kontynuować pracę nad rozwiązaniem, które pozwoli uniknąć niepotrzebnego procesu i tym samym kary śmierci. Na pewno dosyć trudno było bronić takiego człowieka w obliczu tych wszystkich oskarżeń, które wydawały się, tak jak wspomniał adwokat, bezdyskusyjne. Jednak to, na czym im zależało, to to, aby ta sprawa przebiegła jak najłagodniej i oczywiście, żeby nie została zasądzona ta najsurowsza kara. W międzyczasie Ariel został poddany różnego rodzaju badaniom i uznano go za kompetentnego do przeprowadzenia procesu 3 lipca, co oznacza, że nie wskazano u niego żadnych chorób psychicznych. 12 lipca prokurator dołączył do aktu oskarżenia kolejne zarzuty, które miały już miejsce po lutym 2007 roku i łącznie liczba wszystkich zarzutów wzrosła do 977. Łącznie było to 512 przypadków porwania, 446 gwałtów, 7 przypadków masowego zmuszenia do współżycia seksualnego, 6 napadów, 2 morderstwa i zagrożenie życia 3 dzieci. Brzmi to tak dziwnie, dlatego że łącznie Michelle powiedziała, że przynajmniej 5 razy była w ciąży i z tego, co zrozumiałam, po prostu w przypadku 2 razów uznano, że było to już morderstwo, a w przypadku 3 po prostu zagrożenie życia tych dzieci. Ariel przyznał się do winy, ale nie do wszystkich zarzutów. Ostatecznie zgodził się na umowę, dzięki której miał uniknąć kary śmierci, ale łącznie dostałby 1000 lat więzienia i brak możliwości warunkowego zwolnienia. Jednocześnie na podstawie tej umowy utracił swoje prawo do odwołania i nie mógł też już w żaden sposób zarabiać. Utracił cały swój majątek, w tym dom, który według prokuratorów miał być ostatecznie zburzony. W trakcie procesu sędzia powiedział w stosunku do Castro, czy jest świadom tego, że już nigdy nie wyjdzie i czy jest to właśnie dla niego zrozumiałe, na co mężczyzna odpowiedział, że rozumie to, że to jest ich taka radość, taki ich zaszczyt. Mężczyzna też się trochę rozgadał, zaczął komentować swoje uzależnienie od pornografii i ewentualny problem seksualny, ale w tym momencie sędzia odciął mu mikrofon i powiedział, że takie kwestie będzie można omawiać na rozprawie w sprawie wyroku, która będzie miała miejsce 1 sierpnia. Michelle, Amanda i Gina również wynajęły kancelarię, która miała ich reprezentować i w ich imieniu wydawać odpowiednie oświadczenia. I tak też się stało po usłyszeniu o tej umowie. Mianowicie zostało obwieszczone takie oświadczenie, że kobiety odczuły ulgę z powodu dzisiejszego rozwiązania sprawy, są bardzo zadowolone z tego, jak to się zakończyło i nie mogą się doczekać, aby to postanowienie sądowe dobiegło końca i mężczyzna w końcu został ostatecznie zatrzymany w więzieniu. Z tej trójki tylko Michelle odważyła się stanąć w sądzie i składać zeznania, pozostałe kobiety zrezygnowały z tego prawa. Na rozprawie w dniu 1 sierpnia Ariel Castro został skazany na dożywocie plus 1000 lat i oczywiście brak możliwości zwolnienia warunkowego. Został także ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy dolarów. Utracił całą swoją własność i wszelkiego rodzaju aktywa na rzecz rządu hrabstwa Cuyahoga. Gdy chwilę przed tą rozprawą złapali go dziennikarze, bardzo chętnie przemawiał, łącznie przez 20 minut, podczas których cały czas zapewniał, że jest dobrym człowiekiem, nie jest potworem, że jest po prostu uzależniony od seksu i pornografii oraz, że ćwiczył sztukę masturbacji od najmłodszych lat, ale niestety to mu nie pomogło. Twierdził także, że nigdy nie bił tych kobiet, ani ich nie torturował i nalegał, aby wszelkiego rodzaju kontakty seksualne następowały po zgodzie tych kobiet. Podczas tego wywiadu pojawiały się różne skrajne emocje i jednocześnie i przepraszał, i obwiniał FBI za to, że go nie złapali wcześniej oraz obwiniał swoje ofiary, że wsiadł z nim do samochodu, że w końcu był nieznajomy. I co chyba takie bardziej bulwersujące, obwiniał te kobiety o to, że one nie były dziewicami. To w pewnym sensie było takie nie fair wobec niego i w związku z czym jakby mu się należały te wszystkie kontakty seksualne. Brzmiało to tak, jakby chciał zrzucić winę na te kobiety, że uprawiał z nimi seks, bo miały innych mężczyzn przed nim. Swoją wypowiedź zakończył jednak takim zdaniem, że ma nadzieję, iż znajdą one w swoich sercach miejsce na to, aby mu wybaczyć, bo przecież mieli bardzo dużo harmonii w swoim domu. Tak jak wam wspominałam, w trakcie procesu tylko Michelle stanęła na mównicy. W imieniu kobiet przede wszystkim występowali ich adwokaci, ale w przypadku Ginny i Amandy zeznawały także członkowie ich rodzin.
Nazywam się Michelle Knight. Chciałabym powiedzieć, jak wyglądało dla mnie te 11 lat. Każdego dnia tęskniłam za synem. Zastanawiałam się, czy kiedykolwiek jeszcze go zobaczę. Miał zaledwie 2,5 roku, kiedy mnie mu zabrano. Dni zamieniły się w noce, noce zamieniły się w dni. Lata zamieniły się w wieczność.
Jaką ciekawostką jest to, że przez ten cały czas, gdy Michelle była w zamknięciu, żyła ze swoim oprawcą, to nigdy nie używała jego imienia i w sądzie po raz pierwszy użyła jego imienia właśnie. Kobieta skierowała się bezpośrednio do Castro i powiedziała następujące słowa.
Zabrałeś 11 lat mojego życia. Spędziłam 11 lat w piekle. Teraz twoje piekło dopiero się zaczyna. Pokonam wszystko, co się wydarzyło, ale spotkasz piekło na wieczność. Będę żyć dalej. Ty będziesz umierać po trochu każdego dnia, gdy pomyślisz o 11 latach okrucieństw, które nam wyrządziłeś. Mogę ci wybaczyć, ale nigdy nie zapomnę.
W tym czasie mężczyzna siedział za nią w swoim pomarańczowym więziennym mundurze i słuchał, gdy mówiła o tym, jak próbował zniszczyć swoje 3 ofiary. W trakcie procesu wezwano także wielu specjalistów. Wśród nich był psychiatra dr Frank Ochberg, który przedstawił pisemną ocenę wszystkich trzech kobiet. Zasugerował w niej, że to Michelle cierpiała najdłuższą i najcięższą mękę, a kobieta przyznała mu rację i powiedziała, że jej zdaniem działo się tak dlatego, że nie zgadzała się na to cierpienie, które Castro jej zadawał. Jeśli nie pamiętacie z pierwszej części, to te tortury były naprawdę okropne, jak dawanie kobiecie musztardy, na którą była uczulona, a następnie obserwowanie jej reakcji alergicznej. O tym, że powodował jej poronienia, już nie wspomnę. Kobieta w pewnym momencie nauczyła się, aby nie pokazywać mężczyźnie, jak bardzo ją to boli, a wręcz odwrotnie, zaczynała z niego szydzić, czy to wszystko, na co go stać, uśmiechała się i wiedziała, że gdyby dała mu tylko cień satysfakcji, to on by dalej ją torturował, a tak w efekcie przestawał, bo nie czuł tego zadowolenia. Pomimo tego bardzo przykrego oświadczenia Michelle, Castro zdecydował się dalej zeznawać w swoim własnym imieniu i cały czas podkreślał, że te trzy kobiety to była część jego rodziny, że wszyscy żyli w zgodzie, że wszyscy się na to zgadzali, że one były chętnymi partnerkami, a seks zawsze był za ich zgodą. Jego wypowiedź w tym momencie brzmiała mniej więcej tak.
Te zarzuty dotyczące używania siły wobec nich są całkowicie błędne, ponieważ były chwile, kiedy same prosiły mnie nawet o seks wiele razy. I dowiedziałem się, że te dziewczyny nie były dziewicami. Z moich informacji wynika, że miały przede mną wielu partnerów. Wszystkie trzy.
Po procesie wszystkie trzy kobiety przystąpiły do odbudowy życia. Michelle, Amanda i Gina opublikowały oświadczenie w formie wideo 9 lipca 2013 roku, którym dziękowały społeczeństwu za wsparcie. Adwokat Amandy i Giny powiedział, że kobiety bardzo proszą o to, aby uszanować ich prywatność i nie chcą w tym momencie rozmawiać z mediami o swoich doświadczeniach. W tym czasie powstało także Cleveland Courage Fund, czyli konto bankowe założone specjalnie dla tych trzech kobiet, które były ofiarami Castro, aby pomóc im przejść do niezależnego życia. O dziwo, a może i nie, bo ta trauma kobiet była naprawdę przerażająca, zebrano ponad $1 milion. Jednak były to naprawdę potrzebne pieniądze kobietom, dlatego że one przez te 11 lat dosłownie nie miały niczego. Michelle mogła liczyć tak naprawdę tylko na siebie, Amanda straciła matkę. Właściwie to Gina była w najbardziej komfortowej sytuacji, ale wiadomo, z dziecka stała się dorosłą kobietą i tyle lat ją ominęło, cała edukacja, różne wybory życiowe. Naprawdę, no, te pieniądze były im w tym momencie bardzo potrzebne. Taką wzruszającą informacją było to, że przed zniknięciem Amandy jej dziadek obiecał jej, że da jej klasycznego Chevroleta Monte Carlo, który został wyprodukowany w dniu jej urodzin i mężczyzna zatrzymał ten samochód po porwaniu, czekał te wszystkie lata, bo wierzył, że któregoś dnia jego wnuczka zostanie znaleziona i będzie mógł go jej podarować. I po odnalezieniu Amandy nadal go miał dla niej. Kiedy tylko została wypuszczona, od razu otrzymała ten samochód i to było takie bardzo wzruszające. Oczywiście od razu kilka sklepów motoryzacyjnych, kilka warsztatów zaoferowało wykonanie renowacji za darmo. Około rok po uwolnieniu Michelle Knight rozmawiała o swoich niektórych doświadczeniach w wywiadzie dla People Magazine, a także o jej życiu, które być może przyczyniło się do porwania. Po tym jak została uratowana, postanowiła zmienić swoje imię na Lily i zaczęła robić różnego rodzaju tatuaże, aby w ten sposób poradzić sobie z procesem dojścia do siebie. Ujawniła także, że jej syn został adoptowany przez przybranych rodziców i bardzo by go chciała zobaczyć, ale na ten moment nie chce go wprowadzać w tę trudną sytuację, z którą musiałby sobie poradzić i planowała, że spotka się z nim, gdy ten stanie się już pełnoletni. W jej planach pojawiały się także otwarcie restauracji. Marzyła także o ślubie i tutaj mamy taki happy end, bo 6 maja 2015 roku wyszła za mąż, drugą rocznicę jej uratowania. Kobieta powiedziała także, że ma nadzieję na to, aby adoptować dzieci i wtedy stałaby się taką kompletną rodziną, członkiem takiej kompletnej rodziny, bo niestety te lata znęcania się nad nią i tortur sprawiły, że już nie będzie w stanie zajść w ciążę. W tym czasie Amanda i Gina otrzymały dyplomy honorowe od John Marshall High School w 2015 roku, a w wywiadzie dla jednej z gazet Gina powiedziała, że obecnie jest wolontariuszem Amber Alert, czyli tego alarmu, który jest włączany, gdy jakieś dziecko zaginie. W lutym 2017 roku Amanda dołączyła do zespołu WJW Fox 8 News w Cleveland, gdzie prowadziła krótkie, powtarzające się historie zaginięć, które właśnie opowiadała jako kobieta, która także przeżyła porwanie i została odnaleziona. W ten sposób chciała pomóc rodzinom, które poszukują swoich bliskich, dać im nową nadzieję i pokazać, że wszystko może się jeszcze dobrze zakończyć. W 2019 roku, w kwietniu, Amanda spotkała się także ze swoim wybawicielem, czyli Charlesem Ramseyem, tym mężczyzną, który pomógł jej w wyjściu z tego domu, który pomógł właśnie tymi kopniakami zrobić dziurę w tych drzwiach, żeby ona się mogła stamtąd wyczołgać. I para spotkała się w wywiadzie nadawanym przez kanał Fox 8 News. Tak jak to wspominał psychiatra na sali sądowej, tak też było, to Michelle odniosła najcięższe obrażenia i w efekcie nie mogła zajść w ciąży, to co już wam mówiłam, ale także miała różne problemy ze swoim zdrowiem. Miała także urazu do niektórych zapachów, na przykład do tej pory nie znosi zapachu wody kolońskiej Old Spice i Tommy Hilfiger. Dodatkowo pogorszył jej się wzrok, zwłaszcza w ciemnościach. Ma też różnego rodzaju problemy psychologiczne, ma też problemy z zaufaniem, odcięła się od rodziny, o której za wiele nie mówi. Dlatego też, że jej zdaniem ta rodzina w ogóle nie zadała sobie trudu, aby ją znaleźć przez te wszystkie lata. Kobieta napisała dosyć wyczerpującą książkę, Finding Me, o swoim doświadczeniu, w której ani razu nie wspomniała Castro z imienia. Zawsze jest kolesiem. Według niej nie zasługuje na imię i wyjaśnia, że po prostu nienawidziła tego kolesia i on nie zasługuje na imię, bo ona go nie uważała za osobę. Na pytanie, dlaczego napisała książkę, odpowiedziała, że chciała, aby inni zrozumieli, że kiedy przechodzi się przez naprawdę ciężkie czasy, to zawsze można coś zrobić, że nie trzeba dać się pochłonąć tej ciemności. Początkowo idea była taka, że wszystkie trzy kobiety napiszą razem książkę, ale ostatecznie Michelle stwierdziła, że ma zupełnie inną historię do opowiedzenia, więc napisała sama, a Amanda i Gina napisały swoją. Aktualnie kobiety nie mają kontaktu z Michelle, a według Michelle wynika to z tego, że ona pozwoliła im iść ich własną drogą i ma nadzieję, że któregoś dnia się spotkają, ale chyba lepiej jest tak, gdy właśnie się nie widują. Podejrzewam, że być może patrzenie na siebie przypominałoby im o tych trudnych doświadczeniach i nie do końca Michelle chciała sobie po prostu to robić. Jednak Amanda i Gina dosyć często występowały razem w wywiadach, więc podejrzewam, że do dziś mogą utrzymywać ze sobą kontakt. W 2012 roku Biały Dom z klapami, dom należący do Ariela Castro, został wyceniony na $36,000. Ostatecznie 7 października 2013 roku budynek ten został rozebrany. Jedynie Michelle przyszła na to wydarzenie obserwować, jak jej koszmar w końcu znika. Miała też ze sobą żółte balony i wręczała je obecnym mieszkańcom. Miały one reprezentować po prostu zaginione dzieci. Chciała zwrócić na to uwagę, że być może gdzieś w okolicy może być jakieś zaginione dziecko. Obecnie w tym miejscu znajduje się sama trawa, a aleja jest wysadzona drzewami, które wydaje się jakby ostrzegały przed intruzami. Wydaje się to nie do uwierzenia, że jeszcze kilka lat wcześniej, przez te kilkanaście lat łącznie, trzy kobiety były zamknięte w piwnicy pod tą ziemią. Wieczorem 3 września 2013 roku w celi znaleziono 53-letniego Ariela Castro. Zwisał on z prześcieradła w celi w więziennym ośrodku dla więźniów Correctional Reception Center w Orient, Ohio. Personel więzienny wykonał na nim jak najszybciej resuscytację, następnie zabrano go do szpitala, jednak wkrótce został oficjalnie uznany za zmarłego. Następnego dnia koroner hrabstwa ogłosił, że wstępna sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci mężczyzny było samobójstwo przez powieszenie. 10 października 2013 roku Departament Rehabilitacji i Korekcji w Ohio opublikował raport, który sugerował, że Castro mógł umrzeć przypadkowo z powodu uduszenia autoerotycznego zamiast samobójstwa. Jednak możliwość ta została dosyć szybko odrzucona i oficjalnie uznano, że było to samobójstwo. Były też podejrzenia, że dwóch strażników więziennych sfałszowało dzienniki, które dokumentowały ich obserwacje odnośnie mężczyzny na kilka godzin przed. Jednak nic nie wskazywałoby na to, aby przyczyniły się do tego osoby trzecie. Standardowo w tym więzieniu więźniowie byli kontrolowani co 30 minut. 3 grudnia przedstawiono oficjalny raport, w którym podkreślono, że wszystkie dostępne dowody wskazują na samobójstwo. Dało mi się dotrzeć tylko do komentarza Michelle po tym, jak otrzymała tę wiadomość, że Ariel nie żyje, i stwierdziła, że dla niej to była po prostu droga tchórza, a dokładniej wypowiedziała się w ten sposób.
Trochę żałuję, że się zabił, ale widocznie taki był jego stan umysłu. Nie chciał żyć. Nie umiał wziąć odpowiedzialności za to, co zrobił. I rozumiem to. Gdybym nim była, też odebrałabym sobie życie.
I tymi słowami chciałabym zakończyć tę historię. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na niektóre wasze wątpliwości. Niestety do wszystkiego nie udało mi się dotrzeć, a też nie mam pod ręką książek tych kobiet, ale to, co udało mi się przeczytać w wywiadach, mniej więcej tak brzmiało. Bardzo dziękuję wam za wysłuchanie, dziękuję wam za to, że do tej pory ze mną jesteście, że średnio co tydzień przynajmniej się słyszymy, i chciałabym wam z tego miejsca złożyć życzenia świąteczne. Chciałabym wam życzyć wesołych i zdrowych przede wszystkim świąt, ale też tego, żebyście się zatrzymali, pobyli z bliskimi i docenili te momenty, gdy właśnie możecie z nimi być. Chciałabym też sobie życzyć, aby na świecie było mniej hejtu, a przy okazji wam, bo wtedy byłoby dużo przyjemniej, bo to, co sobie robimy wzajemnie, jest po prostu przykre i myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne, bo w życiu są naprawdę większe tragedie niż czasami wytchnięcie komuś jakiegoś drobiazgu. I tego właśnie wam życzę. Myślę, że w tym roku jeszcze się usłyszymy, więc to nie jest nasze ostatnie nagranie w 2019 roku, ale gdyby nie, to na wszelki wypadek życzę też wam szczęśliwego nowego roku i w razie co do usłyszenia w tym albo w przyszłym roku. Dziękuję za wysłuchanie, miłego dnia, dobranoc.